Analizujemy przejście od tradycyjnego neuromarketingu, zarezerwowanego dla bogatych korporacji w sterylnych laboratoriach, do neuromarketingu 2.0. To era demokratyzacji narzędzi badania uwagi i emocji, wspieranych przez sztuczną inteligencję. Główna teza zakłada, że nowoczesna komunikacja musi porzucić fikcję racjonalnego klienta. Musimy zrozumieć mechanizm słonia i jeźdźca, gdzie decyzje są napędzane nieświadomymi impulsami, a rozum jedynie je uzasadnia. Sztuczna inteligencja oraz narzędzia takie jak eye tracking czy facial gating nie powinny służyć do efektywniejszej manipulacji. Mają stać się infrastrukturą empatii poznawczej. Dzięki nim organizacje mogą obiektywnie zdiagnozować lukę między intencją nadawcy a realnym odbiorem, redukując starcie poznawcze i budując autentyczne zaufanie. W efekcie neuromarketing 2.0 przestaje być jedynie zestawem technik zwiększania konwersji. Staje się testem charakteru organizacji, wyborem między traktowaniem człowieka jako zbioru reakcji do eksploatacji, a dążeniem do cywilizowania komunikacji poprzez szacunek dla uwagi i godności odbiorcy. Koniec arystokracji neuromarketingu. Przez lata była to dziedzina niemal kapłańska. Dostęp do drogiego sprzętu mieli tylko najwięksi gracze. Reszta rynku musiała zgadywać. Neuromarketing 2.0 zmienia zasady. Narzędzia badania uwagi i emocji opuściły laboratoria i trafiły do codziennego warsztatu. Dziś wystarczy laptop. To koniec komfortu ignorancji. Człowiek bywa bowiem rzecznikiem prasowym własnych impulsów. Neuromarketing 2.0 to korekta złudzenia, że racjonalne argumenty wystarczą do podjęcia decyzji. Człowiek nie jest arkuszem kalkulacyjnym, a jednak organizacje wciąż komunikują się z nim jak z funkcją Excela. Narzędzia takie jak eye tracking czy facial gating demaskują te pęknięcia twardymi danymi. Przechodzimy od poziomu wydaje mi się do pytania sprawdźmy co zobaczy odbiorca. Nowy paradygmat ma dwa oblicza. Z jednej strony demokratyzuje wiedzę o odbiorcy, z drugiej zwiększa ryzyko przemysłowej produkcji wpływu. Jeśli sztuczna inteligencja pomaga w empatii, może też pomóc w jej udawaniu. Kluczowe jest pytanie, komu służy ta skuteczność? Silnik perswazji to lustro. Użyty uczciwie mówi wprost, że to nie klient jest nieracjonalny, lecz wasz projekt rozmija się z psychologią człowieka. Gospodarka wierzy w klienta racjonalnego, to jednak fikcja. Realny odbiorca jest przebodźcowany i działa w architekturze bodźców. Jeździec analizuje dane, lecz to słoń, czyli emocje i lęk przed stratą, podejmuje ostateczną decyzję. Błąd wielu nadawców polega na traktowaniu komunikacji jako zwykłego transportu informacji. Komunikacja to zdarzenie społeczne i emocjonalne. Liczy się nie to, co powiedziano, lecz to, co odbiorca usłyszał lub poczuł. Między intencją a odbiorem otwiera się luka intention versus reception gap. W epoce sztucznej inteligencji ta luka może być wykrywana wcześniej. Model językowy potrafi symulować reakcje odbiorców i wskazywać emocjonalne pułapki. Przykład Royal Caribbean to lekcja braku empatii organizacyjnej. Maszyna bez emocji mogła tu pomóc ludziom zachować się bardziej ludzko, pełniąc funkcję tłumacza między korporacyjną intencją a ludzkim doświadczeniem. Dla klienta po 30 latach relacji pewne symbole są znakiem przynależności. Odebranie ich to nie tylko zmiana polityki. To komunikat, że przeszłość nie ma znaczenia. W języku ekonomii to segmentacja, w języku doświadczenia zdrada. Organizacje często niszczą kapitał, którego nie potrafią zaksięgować. Program lojalnościowy jest mikroinstytucją uznania. Tu kluczowa jest awersja do straty. Ludzie silniej reagują na utratę czegoś, co już uznali za swoje. To fundamentalna zasada projektowania komunikatów. Kto traci status, nie myśli o modelu biznesowym. Czuje, że odebrano mu coś, na co pracował. Każde słowo niesie kontekst historyczny i emocjonalny. Sztuczna inteligencja pozwala segmentować nie tylko demografię, lecz przede wszystkim lęki decyzyjne. Człowiek nie jest personą, jest konfliktem motywacji. Neuromarketing 2.0 musi zatem badać tarcia i opory. Zaufanie nie rodzi się przez deklarowanie własnej wyższości. Jeśli nadawca zbyt mocno akcentuje cudzą nikczemność, odbiorca zaczyna podejrzewać problem u mówiącego. Brudna opowieść brudzi także opowiadającego. W świecie nadmiaru odbiorca skanuje otoczenie w poszukiwaniu sygnałów, czy ufać, czy uciekać. Zaufanie jest heurystyką. Drobne błędy zabijają decyzje szybciej, niż poważny argument zdoła ją zbudować. W epoce nadmiaru treści jasność jest formą szacunku. Prostota to najwyższa forma dyscypliny intelektualnej. Neuromarketing 2.0 mówi jasno, Przestań projektować komunikację tak, jakby odbiorca był twoim cierpliwym asystentem. Słoń i jeździec to obraz organizacji. Jeździec tworzy strategię, lecz słoń ujawnia się w praktykach. Neuromarketing 2.0 jest testem charakteru, daje narzędzia, lecz nie gwarantuje mądrości. Nowy warsztat badawczy odrzuca fikcję o racjonalnym kliencie, łączy analizę oka, twarzy, ciała i modeli językowych. Razem tworzą mapę lepszą niż intuicyjne domysły. Żadne narzędzie nie daje bezpośredniego dostępu do duszy klienta. Nauka zaczyna się od pomiaru, lecz dojrzewa w interpretacji. Przejście z laboratoriów do kamer internetowych sprawia, że testy stają się naturalnym etapem pracy. To osłabia władzę opinii senioralnej. Eye tracking ujawnia konflikt między intencją nadawcy a architekturą percepcji. Projekt trzeba oceniać na zatłoczonym ekranie. Kolejnym narzędziem jest kodowanie twarzy, czyli analiza ekspresji mimicznej oparta na systemie FACS Paula Ekmana. Algorytmy rozpoznają emocje, lecz należy pamiętać o różnicach kulturowych i indywidualnych. Bez interpretacji ryzykujemy popadnięcie w nową frenologię cyfrową. Trzecim obszarem jest biometria analizująca tętno czy przewodnictwo skórne. Biometria kusi obiektywizmem, jednak pobudzenie może wynikać z wielu czynników. Powinna więc służyć triangulacji sygnałów. Czwartym instrumentem są testy utajonych skojarzeń, które badają szybkość łączenia marki z cechą. Piątym narzędziem jest model językowy. Sztuczna inteligencja potrafi analizować znaczenia i konfrontować komunikat z psychologią wpływu. Działa jak wirtualna drużyna ekspertów behawioralnych. Zoperacjonalizuje wiedzę Cialdiniego czy Kahnemana w szybkim audycie. Dzięki temu nauka przestaje być biblioteką koncepcji, a staje się procedurą roboczą. Możemy wywołać kontrolowany spór perspektyw, tak zwany food fight, by uniknąć ślepoty poznawczej. Model nie zastępuje sądu praktycznego, lecz pełni rolę oponenta i kontrolera ryzyka. To empatia poznawcza, a nie etyczna. Loblo. I nie współczuje, ale przewidzi, które słowa zostaną odebrane jako zimne lub manipulacyjne. To piękne i niebezpieczne zarazem. Piękne, bo pozwala sprawdzać wpływ komunikatu na człowieka, zanim go przeciąży lub oszuka. Niebezpieczne, gdyż każda infrastruktura wpływu może zostać przejęta przez cynizm. Dlatego kluczowa jest zasada expert in the loop, wymóg, by ostateczna decyzja należała do eksperta nadającego szlif etyczny. Cała dziedzina balansuje między ułatwianiem a wykorzystywaniem. Neuromarketing 2.0 może służyć obu celom, dlatego potrzebujemy języka odpowiedzialności. Dopiero pętla poznawczo-etyczna odróżnia dojrzałe podejście od cyfrowego kuglarstwa. Narzędzia neuromarketingu 2.0 nie eliminują błędów, pozwalają je wcześniej zauważyć. To wgląd w cudzą podatność. Pytanie brzmi, czy użyjemy go jak lekarz, czy jak kieszonkowiec. Tu kluczowa jest architektura wyboru. To kształtowanie środowiska tak, by wpływać na decyzje bez odbierania wolności. Nie zmusza, lecz podsuwa. Sztuczna inteligencja zmienia tę intuicyjną sztukę w technologię zachowania. Wymaga to rachunku sumienia, poza sam wzrost konwersji. Pierwszym mechanizmem jest zakotwiczenie. Człowiek przyjmuje pierwszą liczbę jako punkt odniesienia, przez co późniejsza cena wydaje się rozsądniejsza. Drugi mechanizm to efekt Wabika. Polega on na wprowadzeniu trzeciej opcji, która sprawia, że jedna z pozostałych staje się atrakcyjniejsza. Trzecim elementem jest siła opcji domyślnej. Ludzie tendencyjnie pozostają przy tym, co zostało już zaproponowane jako standard, ponieważ zmiana wymaga wysiłku poznawczego. Czwartym mechanizmem jest kadrowanie, czyli przedstawienie informacji jako zysku albo straty. Strach przed utratą zasobów jest zwykle silniejszy niż chęć ich zdobycia. W dobie sztucznej inteligencji kadrowanie staje się dynamiczne, co otwiera drzwi do precyzyjnej mikroinżynierii nacisku. Piątym mechanizmem jest dowód społeczny. Człowiek w niepewności instynktownie patrzy na innych. Konkretne dane redukują abstrakcyjność i dają sygnał bezpieczeństwa. Jednak sztuczne recenzje działają jak kwas na kapitał zaufania. W dobie sztucznej inteligencji autentyczność stanie się dobrem rzadkim. Kolejny mechanizm to niedobór i pilność. Ograniczony zasób wydaje się bardziej wartościowy. Fałszywa presja czasu jest jednak kradzieżą przestrzeni na świadomy wybór. Siódmy mechanizm to redukcja wyboru. Nadmiar alternatyw paraliżuje decyzję. Dobra architektura wyboru porządkuje ofertę. W świecie instytucjonalnym perswazja to często sztuka rozbrojenia strachu. Kluczowy jest tutaj tempora flaming, czyli znaczenie czasu. Moment dostarczenia komunikatu całkowicie zmienia jego odbiór. Sztuczna inteligencja wzmacnia ten mechanizm, pozwalając uderzyć w moment największej podatności odbiorcy. To granica między wsparciem a drapieżnictwem. Architektura wyboru musi więc uwzględniać przejrzystość i dobrostan człowieka. W dojrzałym neuromarketingu pytanie o skuteczność to zaledwie wstęp. Kluczowe jest, jakim kosztem i czy odbiorca zachowa poczucie sprawczości. To audyt architektury wyboru, sprawdzenie, czy opcje są uczciwe, a dowód społeczny autentyczny. Fundamentalna jest łatwość odmowy. Etyczna perswazja nie boi się sprzeciwu. Manipulacja zaś go utrudnia, stosując tzw. dark patterns. W epoce sztucznej inteligencji musimy odróżnić perswazję od sterowania. Perswazja mówi, rozważ i wybierz. Sterowanie nakazuje, nie analizuj, kliknij. Prawdziwa skuteczność polega na tym, by człowiek szybciej rozumiał własne potrzeby i realne opcje. Neutralność jest mitem. Pytanie brzmi więc, jak i po co wpływamy na odbiorcę? Wpływ na odbiorcę może być jawny lub drapieżny. Służyć relacji albo eksploatacji. Etyczny neuromarketing 2.0 buduje zaufanie przez autentyczność, a nie manipulację lękiem. Sztuczna inteligencja jedynie wzmacnia to, co tkwi w organizacji. Troskę lub cynizm. Architekt wyboru musi być więc inżynierem i moralistą, by nie uczynić z cudzej nieuwagi własnej przewagi. Maszyna pozbawiona uczuć może lepiej niż człowiek przewidzieć, że komunikat jest nieludzki. Nie współczuje, lecz operuje na wzorcach i ostrzega przed pogardą. Empatia to zdolność przyjęcia perspektywy drugiego człowieka. Bez tego komunikacja jest jak wata cukrowa. Organizacje cierpią na ślepotę emocjonalną. Traktują klienta jak rekord w bazie danych, a nie człowieka. Ta bezduszność bywa administracyjnie elegancka i ukryta w garniturze procedury. Sztuczna inteligencja mogłaby zadziałać jak czujnik dymu, który piszczy, zanim dom spłonie. Model językowy potrafi wskazać ryzyka w komunikacie, takie jak eufemizmy czy brak odpowiedzialności. Może zaproponować wersję pełną sprawczości i zadośćuczynienia. Nie dzieje się to jednak z powodu sumienia, lecz dzięki analizie ludzkich reakcji. Sztuczna empatia jest technologią przewidywania odbioru emocjonalnego. To empatia poznawcza, a nie moralna. To narzędzie może poprawić komunikat, ale nie stworzy etycznej organizacji. Bez autentyczności audyt empatii staje się teatrem. W dobie lęku przed automatyzacją słowa o sztucznej inteligencji nie są neutralne. Empatia instytucjonalna to niełagodny ton, lecz uczciwość wobec rzeczywistości. Dobry język nie musi być miękki, musi być prawdziwy. Klient buduje w głowie narrację o statusie i przynależności. Gdy firma zamienia te relacje na wymóg zapłaty $33,000, komunikuje, że lojalność nie liczy się wobec monetyzacji. Tu kluczowa jest godność. Rabat dotyczy portfela, znak dotyczy godności. Człowiek wybaczy błąd, lecz rzadziej upokorzenie. Sztuczna inteligencja może wykryć ryzyko naruszenia godności, ale tylko jeśli promet będzie etyczny, a nie cyniczny. Warto więc odróżnić audyt reakcji od audytu relacji. Ten drugi bada kapitał zaufania, a nie tylko temperaturę komentarzy w mediach społecznościowych. Kiedy organizacja traci zdolność widzenia siebie oczami odbiorcy, internet chętnie wykonuje jej portret. Empatia instytucjonalna wymaga procedury, ponieważ nie można opierać jej wyłącznie na wrażliwości lidera. Tutaj sztuczna inteligencja może pełnić rolę niewygodnego recenzenta. Każdy ważny komunikat powinien przejść test emocji oraz godności. Sztuczna inteligencja w audycie empatii może wskazać ucieczkę od odpowiedzialności. Empatia nie oznacza uległości ani kapitulacji, lecz sposób prowadzenia konfliktu bez zbędnego upokorzenia. Należy odróżnić empatię od sentymentalizmu. Audyt empatii musi badać całe doświadczenie, od języka błędów po proces reklamacji. Empatia łączy się tu z redukcją tarcia, czyli usuwaniem przeszkód. Tarcie bywa emocjonalne, poznawcze, proceduralne lub moralne. Empatia polega na usuwaniu oporu tam, gdzie utrudnia on decyzję, lecz nie wszędzie. Istnieje tarcie etyczne, które nas chroni przed błędem. Problemem jest tarcie asymetryczne, gdy łatwo kupić, lecz trudno zrezygnować. Neuromarketing 2.0 musi wypracować własną etykę, minimalizując chaos informacyjny i dbając, by system nie stał się klatką. Prawdziwa empatia oszczędza energię poznawczą odbiorcy. W dobie nadmiaru informacji, jasność komunikatu staje się gestem moralnym. Empatia jako technologia instytucjonalna to powtarzalny sposób działania wpisany w procedury podejmowania decyzji. Wymaga to regularnego sprawdzania przekazów z perspektywy odbiorcy. 60-sekundowy test emocji jest symbolem nowej dyscypliny nadawczej. Zanim wyślesz komunikat, zapytaj, co ten tekst robi z człowiekiem. Sztuczna inteligencja może obnażyć fakt, że neutralny ton brzmi jak chłód. Największym wyzwaniem nie jest nauczenie AI empatii, lecz nauczenie ludzi korzystania z niej tak, by ich własna empatia nie zanikała. W świecie błyskawicznych komentarzy brak empatii staje się publicznym ryzykiem. Modele językowe dają organizacjom warsztat syntetycznego myślenia strategicznego i mogą stać się symulatorem odbiorcy. Kiedyś analiza wymagała zespołu specjalistów i tygodni pracy. Dziś pierwszy poziom namysłu uruchomimy w kilka minut. AI staje się wirtualną drużyną marzeń ekspertów behawioralnych. Model nie zastąpi Cialdiniego czy Kahnemana, ale operuje ich aparatem pojęciowym. Jakość odpowiedzi zależy od tego, czy człowiek potrafi zadać pytanie z właściwego poziomu. AI nie zwalnia z myślenia, ona bezlitośnie ujawnia, czy myślenie w ogóle zostało rozpoczęte. Warto rozróżnić AI jako generatora od AI jako przeciwnika. Znacznie ciekawsze jest użycie modelu jako krytyka, który symuluje opór sceptycznego klienta i wskazuje słabe punkty oferty. Pojęcie food fight to sprowokowana debata między różnymi ramami analitycznymi. Starcie wielu perspektyw tworzy tekst odporny na rzeczywistość. Sztuczna inteligencja oferuje tani pluralizm poznawczy, symulując zespół ekspertów. W obszarach wysokiego ryzyka AI powinna być pierwszym audytorem. Jej wartością jest precyzyjne kadrowanie przekazu pod konkretnego odbiorcę. Awersja do straty działa silniej niż obietnica zysku. Dobra perswazja wykorzystuje stratę jako ostrzeżenie, a nie pałkę. Podobnie jest z luką ciekawości. To potężne narzędzie, które jednak często degeneruje się do poziomu clickbaitu. Kluczowy jest także pattern interrupcją, czyli przerwanie rutynowego wzorca percepcji. W szumie informacyjnym uwagę zdobywa to, co inteligentnie narusza oczekiwania. W tym procesie niezbędne są anegdoty i maksymy. Anegdota łączy konkret z zasadą. Maksymy zaś pełnią rolę węzłów pamięciowych. W tekście eksperckim bon mot musi wzmacniać rozumienie, a nie zastępować dowód. W perswazji napędzanej przez sztuczną inteligencję kluczowe jest rozróżnienie między personalizacją a partykularyzacją nacisku. Ta pierwsza odpowiada na realne potrzeby odbiorcy. Ta druga identyfikuje jego podatności, by ominąć refleksję. W sektorze B2B AI pozwala adresować lęki różnych decydentów, od zarządu po dział prawny. Narzędzia te mogą wspierać rzetelną analizę konkurencji lub edukację, redukując hermetyczność wiedzy bez jej infantylizacji. Sztuczna inteligencja często generuje ozdobną mgłę, która niewiele znaczy. Perswazja wymaga konkretu. Praca musi zacząć się od głębokiej rekonstrukcji odbiorcy, analizy jego lęków i uprzedzeń. Kolejnym krokiem jest stworzenie wariantów opartych na różnych hipotezach behawioralnych. Ostatnim etapem jest audyt etyczny. Musimy zapytać, czy komunikat mówi prawdę. Uczciwa perswazja nie musi ukrywać własnych rusztowań. Czwarty etap to testowanie i nauka. Wzrost kliknięć nie zawsze oznacza zaufanie. Wskaźniki neuromarketingu 2.0 powinny mierzyć jakość doświadczenia. Sztuczna inteligencja musi być narzędziem długiej gry. Błędem jest traktowanie sztucznej inteligencji jako automatu do wdrażania cudzych praktyk. Warto też odróżnić perswazję od propagandy. Jeśli sztuczna inteligencja pozwoli tanio mikroprojektować gniew, strach i pogarda, staną się paliwem uwagi. Stała optymalizacja pod kątem pobudzenia niszczy zdolność obywateli do namysłu. Sztuczna inteligencja zdejmuje z nas ograniczenia produkcyjne, dlatego odpowiedzialna perswazja musi mieć hamulec. Czasem mniej emocji oznacza więcej zaufania. W epoce pomiaru wszystkiego trzeba bronić wartości niewidocznych w washboardach, takich jak godność odbiorcy i wiarygodność marki. AI nie jest wyrocznią, lecz narzędziem statystycznym. Pytanie brzmi, kim staje się nadawca, gdy otrzymuje tak skuteczne narzędzie? Technologia bowiem nie tworzy charakteru. Ona go przyspiesza. W świecie, gdzie każdy zrzut ekranu może stać się publicznym wyrokiem, bezduszność w komunikacji przestała być prywatną wadą, stała się ryzykiem strategicznym. Sztuczna inteligencja może dostarczyć nam lustra, w którym przejrzymy swoją arogancję i ślepotę, ale nie zastąpi sumienia ani odwagi do bycia uczciwym. Ostatecznie to nie technologia rozstrzygnie o sukcesie marki, lecz odpowiedź na pytanie, czy gdy klient naprawdę cierpi, potrafimy zejść ze sceny własnej opowieści i po prostu stanąć obok niego?